mieć w sobie życie Boże?
O wierze swoimi słowami
zaprasza
ksiądz Sylwester Sowizdrzał,
orionista.
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj nadzieję mi, miłość daj.
Sekrety ludzkiego życia i świętości. Listopad jest miesiącem, w którym w sposób szczególny łączymy się duchowo z naszymi zmarłymi. Wspominamy ich i odwiedzamy ich groby na cmentarzach. Ileż to historii ludzkich istnień kryją groby. Spotykamy wśród nich groby ludzi, którzy dożyli wieku sędziwego, jak i groby tych, których życie trwało bardzo krótko. Zazwyczaj, kiedy mówimy, że ktoś odszedł w podeszłym wieku, to sobie wyobrażamy, że miał wystarczająco dużo czasu na uporządkowanie i podomykanie wszystkich spraw, aby przejść do wieczności z pogodą ducha. Ale kiedy widzimy, że ktoś żył krótko, zazwyczaj wyobrażamy sobie, że śmierć go zaskoczyła i że najprawdopodobniej przeżył mało i nie zdążył pozałatwiać wszystkich swoich spraw. Może nie zrealizował swoich marzeń czy najgłębszych pragnień. Przy tej okazji przypomniałem sobie świętego Stanisława Kostkę, który żył tylko 17 lat. Nasz wielki papież Jan Paweł II, cytując Księgę Mądrości, powiedział o nim, że żyjąc krótko przeżył czasów wiele. Te słowa papieża Wojtyły zawierają jakąś niezwykłą tajemnicę. Tajemnicę, którą wszyscy chcielibyśmy poznać. I papież zwierzył się nawet w sposób intymny, mówiąc, że miał do niego szczególne nabożeństwo. Ten święty patron młodzieży polskiej towarzyszył mi od dawna, mówił papież, w czasach młodości i potem stale. Towarzyszył mi w Rzymie, gdy byłem studentem w położonym niedaleko stąd kolegium belgijskim. Prawie każdego dnia przychodziłem szukać u niego duchowego światła i pomocy. Jego krótka droga życiowa z Rostkowa na Mazowszu przez Wiedeń do Rzymu była jak gdyby wielkim biegiem na przełaj do tego celu życia każdego chrześcijanina, jakim jest świętość. Z tych słów wyczuwamy, że to nie długość życia decyduje o tym, czy jest ono szczęśliwe i spełnione, ale jakość życia. Mówi się, że święty Dominik Savio, który przeżył tylko 14 lat, zapytany w przerwie zabawy, co by zrobił, gdyby dowiedział się, że za minutę umrze, odpowiedział: grałbym dalej w piłkę. Jest jednym z najmłodszych świętych Kościoła i mimo młodego wieku nazywa się go gigantem ducha. Wymieniłem tylko dwóch spośród świętych, którzy żyli krótko, ale jest ich wielu. Mógłbym jeszcze śmiało wskazać świętego Alojzego Gonzagę, który przeżył 23 lata, świętą Marię Goretti, 11 lat, błogosławioną Laurę Vicunia, 12 lat, błogosławioną Karolinę Kuska, 16 lat, błogosławionego Piotra Jerzego Frassati, 24 lata, świętego Józefa Sanchez de Rio, 14 lat, kandydatkę na ołtarzę Antoniettę Meo, 6 lat, błogosławioną Klarę Badano, 18 lat, czy błogosławionego Karola Acutis, który przeżył tylko 15 lat. Kim byli ci młodzi ludzie, na których się wzorowali i prosili ich o pomoc nawet papieże? To ci, którzy żyjąc krótko, przeżyli czasów wiele, albo inaczej, którzy biegiem na przełaj podążali do świętości. Ojciec święty Benedykt XVI, podsumowując dwuletni cykl kateches o wielkich postaciach Kościoła, powiedział, że święci, zarówno ci kanonizowani, jak i ci, których Kościół nie ogłosił świętymi, stanowiący większą wspólnotę świętych w niebie, świadczą o przemieniającej mocy zmartwychwstałego Chrystusa i przypomniał, że świętość nie jest przywilejem zarezerwowanym dla nielicznych, lecz powołaniem wszystkich ochrzczonych. Jej główną regułą jest życie Jezusa Chrystusa, do którego mamy się upodabniać w naszych myślach i postępowaniu. Mówił papież, We wspólnocie świętych kanonizowanych i niekanonizowanych, którą Kościół żyje dzięki Chrystusowi we wszystkich swoich członkach, cieszymy się ich obecnością i ich towarzyszeniem oraz pielęgnujemy mocną nadzieję, że będziemy mogli naśladować ich drogę i pewnego dnia dzielić to samo życie błogosławionych, życie wieczne. Święci odpowiadają swoim życiem na pytania, czym jest świętość, co znaczy być świętym. Pokazują, że świętość to pełnia życia chrześcijańskiego, która wyraża się nie tyle w podejmowaniu nadzwyczajnych czynów, co w zjednoczeniu z Chrystusem, w naśladowaniu Go i życiu Jego Ewangelią. Otrzymany dar świętości każdy z nas powinien pielęgnować i urzeczywistniać w codziennym postępowaniu. Święci dają nam przykład, że my także, pomimo wielorakich braków, słabości i ograniczeń, możemy żyć duchem miłości, dorastać do świętości. Każdemu z nas została dana łaska według daru Chrystusowego, abyśmy wszyscy razem doszli do poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego w Chrystusie. Benedykt XVI powiedział również, że do istoty świętości należy spotykać się co niedzielę w Eucharystii z Chrystusem zmartwychwstałym, który staje się światłem na cały tydzień. Nie zaczynać i nie kończyć dnia bez krótkiego przynajmniej kontaktu z Bogiem, a na co dzień kierować się tymi drogowskazami zakomunikowanymi w dekalogu. Dekalogu odczytanym w Chrystusie i będącym po prostu wyjaśnieniem tego, czym jest miłość w określonych sytuacjach. I kontynuował papież Benedykt XVI. Muszę powiedzieć, że również dla mojej osobistej wiary liczni święci, nie wszyscy, byli prawdziwymi gwiazdami na firmamencie historii. I pragnę dodać, że dla mnie drogowskazami byli nie tylko wielcy święci, których poznałem i których kocham, ale również święci prości, czyli dobrzy ludzie, których spotykam w swoim życiu i którzy nigdy nie zostaną kanonizowani. Są to ludzie normalni, by tak powiedzieć, bez rzucającego się w oczy heroizmu. Ale w ich codziennej dobroci dostrzegam prawdziwość wiary. Ta dobroć, do której dojrzeli w wierze Kościoła, jest dla mnie najpewniejszą apologią chrześcijaństwa i znakiem, gdzie jest prawda. Zwracając się do Polaków, papież Benedykt powiedział: jeśli pragniemy, aby świat stał się lepszym, bardziej sprawiedliwym, byśmy mogli żyć w pokoju i wzajemnym zrozumieniu, nieodzowna jest świętość życia każdego z nas. Przykład świętych uczy nas, że jej osiąganie jest możliwe, niezależnie od wieku, zawodu, stanu i wykształcenia.
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj nadzieję mi, miłość daj.
Jest wiele dróg prowadzących do Boga. Na dobrą sprawę jest ich tyle, ilu jest ludzi na świecie. To znaczy, że każdy może znaleźć swą drogę do Boga, ale najważniejszym jest, żeby Go szukać. Ksiądz Wojciech Węgrzyniak, analizując Księgę Psalmów w Biblii, zwrócił uwagę na fakt, że człowiek, dopóki szuka Boga, jest narażony na różne kryzysy, ale te kryzysy są próbami, które jeśli zostaną przez Niego przezwyciężone, człowiek wychodzi z nich wzmocniony. Cechują się one ciągłą walką człowieka, który poszukuje Boga, modli się do Niego, a nawet się z Nim kłóci. Ateizm w psalmach zaczyna się od chwili, kiedy człowiek przestaje się kłócić z Bogiem. Już Go nie szuka i zaczyna o Nim mówić w trzeciej osobie. Boga nie ma. Po śmierci Jezusa na krzyżu, gdy złożono Jego ciało do grobu, zaczęły dochodzić pogłoski, że zniknęło ciało Jezusa. Maria Magdalena, święty Piotr, święty Jan i inni pobiegli szukać ciała Pana Jezusa. Tymczasem arcykapłani i faryzeusze nie szukali ciała Jezusa. A gdyby im zależało na prawdzie, to by Go szukali razem z apostołami, żeby gdyby Go znaleźli, móc powiedzieć, że On nie zmartwychwstał i że nie jest Bogiem. Ale im na tym nie zależało. Zależało natomiast Marii Magdalenie i apostołom. I chociaż poza Maryją chyba nikt nie wierzył w zmartwychwstanie, szukali ciała zmartwychwstałego, szukali śladów po umarłym, ale dlatego, że szukali zmarłego, znaleźli go żywego. Chrześcijaństwo jest wspólnotą ludzi, którzy szukają do końca, bo wiara jest szukaniem. Są różne drogi do Boga i ważnym jest, aby cały czas go szukać. Kardynał Konrad Krajewski prowadził kiedyś skupienie w Rzymie i powiedział: dotykałem świętego, dlaczego nie zostałem świętym? Czasem w różnych skomplikowanych okolicznościach życiowych trudno jest dostrzec Boga, ale pozostaje zasadnicze pytanie, czy ty go szukasz? Słyszałem kiedyś o pewnej kobiecie, która przeczytała jakąś książkę i przez 20 kilka lat nie mogła sobie poradzić z wiarą w Boga. Jest bardzo ważne to, co czytasz, kogo słuchasz. Kiedy poświęcisz wiele czasu i wysiłki na to, aby zrozumieć, że Jezus Chrystus jest twoim Zbawicielem, przejrzysz od początku do końca Jego naukę i wiesz, że nie ma w Nim kłamstwa, to skup się na Nim i zgłębiaj Jego życie. Być może, jeśli nie masz wystarczająco czasu i możliwości, aby głębiej przestudiować pewne książki, słuchasz pewnych kontrowersyjnych osób lub wystąpień i nie masz wystarczających kryteriów do ich oceny, ani możliwości skonsultowania się z innymi, aby zająć wobec nich odpowiednie stanowisko, to może nie powinieneś tego czytać lub słuchać, bo nie jest obojętnym, czego się słucha. Umysł ludzki ma taką skłonność, aby iść za tym, co logiczne, ale nie zawsze uda mu się wychwycić, że gdzieś na początku jest jakiś niuans, jakiś ukryty błąd, który skierował nasz tok myślenia na boczne tory. A potem wszystko inne jest już bardzo logiczne i tok myślenia prowadzi nas do podejmowania czasami tragicznych decyzji. I nie jest to łatwo naprawić. Papież Benedykt XVI mówi, że jest to tak, jak źle zapiąć pierwszy guzik i potem już wszystko się zgadza i dopiero gdy dojdziemy do końca, widać, że wszystko wyszło krzywo. I nie naprawi się tego inaczej, jak tylko rozpinając wszystko do samego początku i zapinając prosto pierwszy guzik, a po nim wszystkie następne. Poprzez swoje wybory decyduję, w kogo będę wierzył. To ja wybieram, kogo słucham. Jeśli jakaś dziewczyna się zakocha, a jej koleżanki zaczną jej zazdrościć i mówić po kolei jedna po drugiej: słuchaj, on ma fatalnych rodziców. Inna powie: u niego w domu jest sama patologia. Jeszcze inna natomiast: to niedorozwój. To po 10 takich osobach, które ci mówią, że on jest do niczego, przestaniesz mu wierzyć, bo słuchasz ludzi, którzy cię nastawiają przeciw niemu. Ksiądz Wegrzyniak mówił: dlaczego nie wierzą w Buddę czy w Mahometa? Między innymi dlatego, że ich nie słucham, bo decyduję się, aby słuchać Jezusa Chrystusa. A więc Jego słucham i Jemu wierzę. Dlatego jest bardzo ważne pytanie, czego słuchasz, co czytasz, kogo słuchasz. To wszystko zależy od twojego wyboru i tym uwarunkowujesz swoje późniejsze decyzje i wybory życiowe. Od wiary zależy, kogo ja będę słuchał, a kogo nie.
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj nadzieję mi, miłość daj.
Lekarz, który patrzył na ojca Pio, widział różne cuda, które działy się na jego oczach i znaki czynione przez ojca Pio. Świadectwo jego życia. Budował razem z nim dom ulgi w cierpieniu w San Giovanni Rotondo. Miał bardzo wierzącą żonę, ale sam nie potrafił uwierzyć. Ksiądz Tadeusz Kwitowski opowiedział, jak będąc w szkole średniej zauważył, że psuje mu się wzrok. Z coraz większym trudem czytał z tablicy. Jadąc samochodem nie był w stanie czytać znaków drogowych. Sytuacja się wciąż pogarszała i to zaczęło wpływać na jego wyniki w nauce. Ale z drugiej strony nie chciał przyznać się, że słabną mu oczy, bo bał się, że będzie musiał nosić okulary. Pamiętał jeszcze z podstawówki, jak przezywano okularników, jak im dokuczano. Jego świat stawał się coraz bardziej niewyraźny, mglisty i niepewny. Pomogła mu w tym jedna przyjaciółka, osoba, którą bardzo cenił. Pewnego razu stwierdziła mimochodem, że w okularach człowiek wygląda inteligentnie. Od tamtej pory nie zastanawiał się dłużej. Nie interesowało go, co inni powiedzą, bo uwierzył jej słowom. I minęło wiele lat od tamtej chwili, a on z radością nosi okulary, oglądając wyraźnie otaczający go świat. Wśród wielu, którzy przychodzili do Jezusa i szukali wsparcia, akceptacji, uzdrowienia i miłości, był również jeden młodzieniec. Zapytał on o to, co ma czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Prawdopodobnie dobrze sobie radził w życiu. Niczego mu nie brakowało i droga przykazań nie była dla niego obca. Zatem nie pytał o rzeczy oczywiste. Chciał się dowiedzieć czegoś więcej w temacie osiągania wieczności. Był zresztą człowiekiem dobrym i szlachetnym. I przeczuwał, że Pan Jezus miał mu do powiedzenia coś więcej, co mogło być przydatne, aby przemienić jego życie ze zwykłego i szarego w piękne i zdolne napełnić szczęściem już tutaj na ziemi. I usłyszał słowa: jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. I pisze ksiądz Kwitowski, że tymi słowami Jezus założył okulary na oczy serca młodzieńcowi. Zobaczył w nich wyraźnie rozwiązanie nurtującego go problemu, ale się zawahał. Prawdopodobnie usłyszał wcześniej, tak jak i ksiądz Kwitowski pewnego dnia w swoim życiu, różne szydercze odzywki pod adresem tych w okularach. Również i dzisiaj nie trudno stać się ofiarą kpiny. Ty nie bądź taki święty. Nie narzucaj się tak Panu Bogu. A może trudno mu było uwierzyć, że w okularach Jezusa wygląda inteligentnie? A może kochał za mało? Propozycja Pana Jezusa była dla młodzieńca tylko jednym błyskiem w jego życiu. Zapewne każdy z nas spotkał ludzi, których dzieli tylko jeden krok od wielkiego szczęścia, wejścia w najbliższe grono przyjaciół Jezusa, a ciągle coś ich powstrzymuje przed taką decyzją. Podobnie było również i w życiu 10 trędowatych, uzdrowionych przez Pana Jezusa, z których tylko jeden się pokwapił i wrócił do Jezusa, aby podziękować Bogu. Był to na dodatek cudzoziemiec, Samarytanin. Był na tyle kulturalny i na tyle ludzki, że przełamał swą ksenofobię i poszedł do obcych kapłanów, aby im się pokazać, i w ten sposób odnalazł Jezusa. Idź, twoja wiara cię uzdrowiła. On z pewnością miał wystarczająco odwagi i łaski, aby sięgnąć po szczęście w swoim życiu. Poeta ksiądz Jan Twardowski napisał taki wiersz. Stukam do nieba, proszę o wiarę, ale nie o taką z płaczem na ramieniu, taką, co liczy gwiazdy, a nie widzi kury, taką jak motyl na jeden dzień, ale zawsze świeżą, bo nieskończoną, taką, co biegnie jak owca za matką, nie pojmuje, ale rozumie, ze słów wybiera najmniejsze, nie na wszystko ma odpowiedź i nie przewraca się do góry nogami, jeżeli kogoś szlak trafi. Gabriel Garcia Marquez, 74-letni wybitny pisarz kolumbijski, autor słynnej powieści 100 lat samotności, laureat Literackiej Nagrody Nobla z 1982 roku, był chory na nowotwór złośliwy układu limfatycznego. Pisarz wycofał się z życia publicznego i do swoich przyjaciół rozesłał niniejszy list. Jeśli by Bóg zapomniał przez chwilę, że jestem marionetką i podarował mi odrobinę życia, wykorzystałbym ten czas najlepiej jak potrafię. Prawdopodobnie nie powiedziałbym wszystkiego, o czym myślę, ale na pewno przemyślałbym wszystko, co powiedziałem. oceniałbym rzeczy nie ze względu na ich wartość, ale na ich znaczenie. Spałbym mało, śniłbym więcej. Wiem, że w każdej minucie zamkniętymi oczami tracimy 60 sekund życia. Szedłbym, kiedy inni się zatrzymują. Budziłbym się, kiedy inni śpią. Gdyby Bóg podarował mi odrobinę życia, ubrałbym się prosto, rzuciłbym się ku słońcu, odkrywając nie tylko me ciało, ale moją duszę. Przekonywałbym ludzi, jak bardzo są w błędzie, myśląc, że nie warto się zakochać na starość. Nie wiedzą bowiem, że starzeją się właśnie dlatego, iż unikają miłości. Dziecku przyprawiłbym skrzydła, ale zabrałbym mu je, gdy tylko nauczy się latać samodzielnie. Osobom w podeszłym wieku powiedziałbym, że śmierć nie przychodzi wraz ze starością, lecz z zapomnieniem, opuszczeniem. Tylu rzeczy nauczyłem się od was, ludzi. Nauczyłem się, że wszyscy chcą żyć na wierzchołku góry, zapominając, że prawdziwe szczęście kryje się w samym sposobie wspinania się na górę. Nauczyłem się, że kiedy nowonarodzone dziecko chwyta swoją maleńką dłonią po raz pierwszy palec swego ojca, trzyma się go już zawsze. Nauczyłem się, że człowiek ma prawo patrzeć na drugiego z góry tylko wówczas, kiedy chce mu pomóc, aby się podniósł. Jest tyle rzeczy, których mogłem się od was nauczyć, ale w rzeczywistości na niewiele się one przydadzą, gdyż kiedy mnie włożą do trumny, nie będę już żył. Mów zawsze, co czujesz i czyń, co myślisz. Gdybym wiedział, że dzisiaj po raz ostatni zobaczę cię śpiącego, objąłbym cię mocno i modliłbym się do Pana, by pozwolił mi być twoim aniołem stróżem. Gdybym wiedział, że są to ostatnie minuty, kiedy cię widzę, powiedziałbym, kocham cię, a nie zakładałbym głupio, że przecież o tym wiesz. Zawsze jest jakieś jutro i życie daje nam możliwość zrobienia dobrego uczynku, ale jeśli się mylę i dzisiaj jest wszystkim, co mi pozostaje, chciałbym ci powiedzieć, jak bardzo cię kocham i że nigdy cię nie zapomnę. Jutro nie jest zagwarantowane nikomu, ani młodemu, ani staremu. Być może, że dzisiaj patrzysz po raz ostatni na tych, których kochasz. Dlatego nie zwlekaj. Uczyń to dzisiaj, bo jeśli się okaże, że nie doczekasz jutra, będziesz żałował dnia, w którym zabrakło ci czasu na jeden uśmiech, na jeden pocałunek, że byłeś zbyt zajęty, by przekazać im ostatnie życzenie. Bądź zawsze blisko tych, których kochasz. Mów im głośno, jak bardzo ich potrzebujesz, jak ich kochasz i bądź dla nich dobry. Miej czas, aby im powiedzieć, jak mi przykro, przepraszam, proszę, dziękuję. I wszystkie inne słowa miłości, jakie tylko znasz. Nikt cię nie będzie pamiętał za twoje myśli sekretne. Proś więc Pana o siłę i mądrość, abyś mógł je wyrazić. Okaż swym przyjaciołom i bliskim, jak bardzo są ci potrzebni. Prześlij te słowa, komu zechcesz. Jeśli nie zrobisz tego dzisiaj, jutro będzie takie samo jak wczoraj. Jeśli tego nie zrobisz, nigdy nic się nie stanie. Teraz jest czas. Pozdrawiam i życzę szczęścia.
Boże
Mieć w sobie życie Boże.
Ksiądz Sylwester Sowizdrzał,
orionista.